Pan siedzi codziennie w laboratorium, ma pan dane naukowe z całego świata. To jest ten COVID, z czego nie ma? Przepraszam za to pytanie na początek.
Nie mam problemu. Moje badania, badania całych naukowców, wszystkich naukowców na całym świecie, opierają się o fakty i analizy, twarde analizy, które wykonywane są w laboratorium.
Czyli nie ma zmowy, że to jest ktoś wymyślił, że...
Nie ma zmowy, nikt nam nie płaci dodatkowych pieniędzy, żebyśmy mówili, że jest pandemia, nikt nie wymyślił tego wirusa. Ten wirus jest, ten wirus się pojawił, ten wirus przeskoczył ze zwierząt na człowieka, jest dużym problemem i wszyscy staramy się jakoś rozwiązać ten problem i znaleźć strategię, która pozwoli na to, żeby go wyeliminować.
Wakacje jakoś tak nam przyjemnie przeminęły, prawda? Te pojedyncze przypadki, które były rzeczywiście, no takie nie były niepokojące, to wszystko jakoś tak w normie, poniżej 500 przypadków w skali kraju, rzeczywiście niedużo. Szpitale też generalnie radziły sobie, szwajcarska do 200 miejsc, tam był moment, że poniżej 100 nawet było hospitalizowanych chorych, czyli powiedzmy pod kontrolą. Od końcówki września nagle zrobiło się groźnie, bo mieliśmy 500, potem 800, 900, 1000, dzisiaj 2300 w całym kraju, w Wielkopolsce 200 przypadków. Czy to jest początek, czy to jest takie ostrzeżenie pierwsze?
Ja bym cały czas powiedział, że my cały czas trwamy w pandemii. Tutaj nie ma drugiej fali, tutaj nie ma pierwszej fali. Tak naprawdę te przypadki są mniej więcej w Polsce od marca. Na świecie pojawiają się od listopada. Tych przypadków będzie coraz więcej, dopóki nie znajdziemy skutecznego leku i dopóki nie znajdziemy skutecznej szczepionki, która pozwoli nam walczyć z wirusem SARS-CoV-2.
To co się wydarzyło we wrześniu, że nastąpił taki nagły skok? To nie tylko oczywiście w Polsce, bo to jest cała Europa.
Tak, to standardowa rzecz dla naszego klimatu, dla naszego państwa, dla wszystkich krajów znajdujących się w strefie umiarkowanej. Zmieniła się temperatura, zmieniła się wilgotność, zmieniły się zachowanie ludzkie. W trakcie wakacji wszyscy cieszyliśmy się piękną pogodą, wszyscy cieszyliśmy się pięknym słońcem, wysoką temperaturą i niską wilgotnością. W większości preferowaliśmy podróżować rowerami. Jeżeli spotykaliśmy się na dworze, woleliśmy grać w piłkę nożną, w siatkówkę na plaży nad jeziorem. W tej chwili zmieniła się temperatura. Jest coraz zimniej. Nie spotykamy się już na dworze, nie spotykamy się w parkach, a zaczynamy się spotykać w restauracjach, zaczynamy spotykać się w domach. Coraz więcej osób, coraz większa możliwość przeniesienia wirusa SARS-CoV-2. No i niestety, co się zmieniło najbardziej, poluzowaliśmy tak naprawdę swoje zachowanie.
A czy sezon grzewczy też może mieć na to wpływ? Bo kaloryfery grzeją od 2 tygodni. To tak, przepraszam, że to takie skojarzenie, ale coś mi się wydaje, że to też może mieć związek.
Tak, jak najbardziej trzeba pamiętać o tym, że na nasz organizm wpływa wszystkie czynniki tak naprawdę zewnętrzne, również to, co się dzieje w atmosferze. Jeżeli zaczynamy sezon grzewczy, to niestety zaczyna się smog, niestety zaczyna się uwalnianie związków, które niekorzystnie wpływają na nasz układ oddechowy. W momencie, gdy nasz układ oddechowy będzie osłabiony, będzie zdecydowanie bardziej podatny na zakażenia wszelakie, nie tylko wirusem SARS-CoV-2, ale również zakażenia pneumokokami, zakażenia wirusem grypy.
Czy to jest tak, że wirus, znaczy co przez te miesiące udało się państwu ustalić? Ostatnio rozmawialiśmy, to był chyba czerwiec, prawda, kiedy był pan w naszym studiu, jakoś tak to...
Chyba jakoś tak, 3, początek wakacji praktycznie.
Tak. Wtedy rozmawialiśmy wtedy o koronawirusie i już jakaś wiedza była naukowa. Czy coś się od tego czasu zmieniło? Czy udało się bardziej rozszyfrować koronawirusa, czy też jakby... Czy jest pan w stanie coś więcej powiedzieć na temat tego, czym jest ten koronawirus?
Zdecydowanie się zmieniło. Tak naprawdę najlepszym przykładem tego, jak się wiedza o koronawirusie zmienia, jest liczba publikacji, która powstaje w ciągu miesięcy. W tej chwili szacowano, że dziennie wychodzi około 100-200 publikacji na temat wirusa SARS-CoV-2.
Czy ktoś ma czas to czytać jeszcze? To jest...
ja chciałbym mieć czas, niestety niestety nie jestem w stanie nadążyć za tą ilością wiedzy, dlatego staram się głównie opierać o te renomowane czasopisma z renomowanych ośrodków. Zmienia się dość dużo ta wiedza. Wiemy coraz więcej. Zaczynamy mieć już modele, które pokazują pewne zachowania wirusa, co się będzie działo w przyszłości. Wiemy również coraz więcej z obserwacji zakażenia u ludzi, dlatego że minęły już kolejne miesiące, wiemy co się dzieje, wiemy jak się zachowują przeciwciała, wiemy jak się zachowuje organizm. Możemy przypuszczać, jakie będą długofalowe skutki, nie tylko w obrębie układu oddechowego, ale również w obrębie innych układów.
No, głównie mówi się o mięśniu sercowym, który jest najbardziej podatny. Zresztą przy każdym wirusie, bo przy wirusie zwykłym grypy, jeżeli obciążymy serce, to także może się to skończyć zapaleniem mięśnia sercowego.
Tak, i to wszystko tak naprawdę cały czas jest związane z układem oddechowym. Dlatego, że układ oddechowy jest tym układem w naszym organizmie, który dostarcza ten niezbędny element do naszego funkcjonowania, czyli tlen. W momencie, gdy mamy zakażenie wirusowe układu oddechowego, zakażenie płuc, dochodzi do stanu zapalnego. Te płuca nie działają tak, jak powinny. W momencie, gdy płuca nie będą działały tak, jak powinny, będziemy doprowadzali do pewnego niedotlenienia odpowiednich organów. Niestety serce jest tym organem, który jest jednym z najczulszych organów. On naprawdę potrzebuje masy energii i masy tlenu do naszego funkcjonowania, do tego, żeby bić z odpowiednim rytmem, do tego, żeby doprowadzać krew i tlen również do innych organów.
Czyli jeżeli nie dotlenimy serca, to wtedy zaczynają się problemy.
Jeżeli nie dotlenimy jakikolwiek organ, to wtedy zaczynają się problemy, dlatego tak ważna jest higiena i dbanie o układ oddechowy.
Panie doktorze, profesor Luc Montagnier, laureat Nagrody Nobla z 2008 roku w wywiadzie dla serwisu Pourquoi Docteur, powiedział, że dość wnikliwie przeanalizował wraz z kolegą biomatematykiem Jean-Claude'em Perezem sekwencję nowego koronawirusa i okazało się, że do genomu wirusa wstawiono sekwencję HIV. Prawdopodobnie próbując stworzyć szczepionkę przeciwko HIV-owi. Jego zdaniem teoria mokrego targu w Wuhan jest tylko piękną legendą, a wirus pochodzi z laboratorium Wuhan i jest owocem genetycznej manipulacji. Laureat Nagrody Nobla sprzed 12 lat takie słowa napisał. Trudno się dziwić, że ludzie czasami potem stają jakoś w obliczu jakichś teorii spiskowych i sami nie wiedzą, czego słuchać, kogo się, jakiego autorytetu brać na serio. Jaki autorytet brać na serio?
Ja bym powiedział, że naukowcy, którzy dostają Nagrodę Nobla, dostają tę Nagrodę Nobla za pewne działania w pewnej dziedzinie. Zostawmy tą dziedzinę, na której te osoby się znają, tym osobom tak naprawdę.
HIV właśnie dostał za jakieś badania od HIV.
Tak, więc niech pan profesor zajmuje się tak naprawdę wirusem HIV i to jest fascynujący wirus. Natomiast wirusa SARS-CoV-2 zostawmy koronawirusologom, dlatego, że mamy pewne różnice tutaj. Ja niestety nie mogę potwierdzić tego, że sekwencje, które są obecne w wirusie HIV, nagle pojawią się w wirusie SARS-CoV-2. Na pewno, co wiemy na 100%, wirus, który jest bardzo podobny do wirusa SARS-CoV-2, naturalnie występuje u zwierząt, naturalnie występuje u nietoperzy oraz łuskowców w południowych Chinach, czyli tam, gdzie cała pandemia się rozpoczęła. Wirusy bardzo zbliżone do wirusa SARS-CoV-2 występują również u innych zwierząt. Są to beta-koronawirusy, gamma-koronawirusy. To nie jest tak, że ktoś nagle wprowadził sobie jakąś sekwencję i naukowcy by tego nie wyłapali już zdecydowanie wcześniej. Gdyby to rzeczywiście była próba produkcji szczepionki na wirusa HIV, to wirus SARS-CoV-2 tak naprawdę musiałby mieć fragment glikoproteiny wirusa HIV i tutaj w 100% mogę powiedzieć, że tej glikoproteiny nie ma, dlatego że to jest to białko, którym ja się zajmuję praktycznie od 10 lat u koronawirusów i tam nie ma żadnej analogii pomiędzy wirusem SARS-CoV-2 oraz wirusem HIV.
Czyli reasumując, mało prawdopodobne jest, żeby koronawirus był wytworem jakiegoś laboratorium moratorium, tak? Czy
nie wydaje mi się
czy na 100% możemy powiedzieć, czy to jest 99,9?
Zawsze pozostaje pewne ryzyko, że rzeczywiście ktoś mógł to stworzyć w bardzo genialny sposób, ale to musiałby być geniusz zbrodni i geniusz wirusologii, żeby wprowadzić tak naprawdę pewne sekwencje do wirusa, których my później nie wyłapiemy. Proszę pamiętać też o tym, że jeżeli porównujemy różne wirusy w ramach jednej grupy tak naprawdę, to widzimy pewne zmiany. Jeżeli pojawia się jakaś sekwencja, to ta sekwencja zazwyczaj jest efektem ewolucji. My możemy sprawdzić tak naprawdę, dlaczego się to zmieniało, jak ta mutacja, czyli ta zmiana wpłynęła na aktywność danego białka, czy widzimy podobne mutacje na przykład w innych wirusach. Dlatego, że każda zmiana w genomie wirusa, każda zmiana w sekwencji tej, która koduje białko wirusa, do czegoś dąży tak naprawdę. Wirus nie zmienia się tak po prostu. Wirus chce lepiej przenosić się z człowieka na człowieka. Wirus chce powodować mniejszą zjadliwość, czyli mniejszą śmiertelność. Bądź też wirus chce przeskoczyć z jednego organizmu na drugi.
Jeżeli mogę, no właśnie, ten związek łatwiejszego rozprzestrzeniania się ze zjadliwością, bo w tej chwili zauważamy, że rzeczywiście jest więcej przypadków, ale koronawirus jest mniej śmiertelny. Czy on już tak się zmienił do tego stopnia jak Hiszpanka 100 lat temu, która też po czasie stała się bardziej powszechna, ale już nie było tylu ofiar śmiertelnych.
Czy aż tak bardzo zmienił się jak Hiszpanka, tego jeszcze nie wiemy, dlatego że koronawirusy trochę wolniej zmieniają się w stosunku do wirusa grypy. Natomiast wiemy na pewno, że wirus się zmienia. Powstają nowe quasi-szczepy, powstają nowe podgatunki, jeżeli mógłbym się tutaj tak wyrazić, wirusa SARS-CoV-2. Znamy jedną mutację w jednym miejscu w genomie wirusa, która powoduje zdecydowanie większą transmisję, czyli zdecydowanie łatwiej wirus przenosi się z jednej osoby na drugą. Jednocześnie ta zmiana powoduje, iż śmiertelność i zjadliwość tego wirusa jest zdecydowanie mniejsza.
Czyli to w tym kierunku, no oby poszło, to jest nasze życzeniowe, być może myślenie, ale rzeczywiście to by było jakieś wyjście, że te 2 lata i koronawirus, tak, by się sam jakby wyczerpał i stał się zwykłą grypą.
Bardzo możliwe, grypą nigdy się nie stanie, bo to inny wirus, przepraszam.
W cudzysłowie, takim wirusem.
Tutaj zwykłym. Nawiązując do naszej poprzedniej rozmowy gdzieś tam, ja cały czas uważam, że wirus SARS-CoV-2 będzie tak adaptował się do ludzkiego organizmu, aby jak najłatwiej rozprzestrzeniać się, czyli przeskakiwać z jednej osoby na drugą, jednocześnie nie powodując śmierci swojego nosiciela. Bo to jest to całe clue, to jest to ta idea wirusa. On chce przechodzić z jednego, tak, przenosić swoje geny. Tak jak podstawą każdego gatunku jest przeniesienie swoich genów. Po to tak
czy
naprawdę istniejemy.
Wirus jest inteligentny?
Wirus podlega prawom natury, a przenoszenie swoich genów to jest jedno z podstawowych praw natury.
Czyli wirus dąży do tego, żeby nosiciel nie umierał od razu. No, to jest pytanie, dlaczego te pierwsze przypadki były tak bardziej śmiertelne, nie? Że on tak jednak nie chciał przeżyć wtedy.
Tak, ta adaptacja tego wirusa, zwłaszcza wirusów, które są wirusami odzwierzęcymi. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest wirus Ebola. Wirus Ebola, o którym wszyscy słyszeliśmy, powodującą gorączkę krwotoczną, jest wirusem, który nie jest dobrze zaadaptowany do człowieka. To jest typowy wirus odzwierzęcy, który jest i występuje na przykład u szympansów i goryli i który nie powoduje tak wielkich efektów, przede wszystkim tak spektakularnych efektów w filmach, jak u ludzi. W momencie, gdy on przedostaje się do organizmu człowieka, on naprawdę sieje spustoszenie, bardzo wielkie spustoszenie, ale jego przenoszenie się z jednej osoby na drugą jest zdecydowanie mniejsze. W tej chwili, w tej ostatniej epidemii wirusa Eboli, która była w Demokratycznej Republice Kongo, zauważono, że wirus zaczyna się zmieniać. Śmiertelność wirusa Eboli wśród ludzi zazwyczaj była na poziomie 96-98%. Podczas ostatniej epidemii wirusa Eboli w Demokratycznej Republice Kongo ta śmiertelność spadła do 50%. Oczywiście bardzo duża duża zaleta tutaj lekarzy tego, jak zaczyna się zmieniać postrzeganie wirusa eboli i innych wirusów, ale również tego, że wirus się zmienia, wirus mutuje i adaptuje się do człowieka.
A nie stał się też łatwiej przechodzącym wirusem przez to, że się stał łagodniejszy? Tak jak...
Tutaj tak, są pewne dane, które wskazują na to, że on łatwiej przenosi się, przy czym tutaj ciężko mówić o takim typowej transmisji wirusa eboli, dlatego, że to wszystkie eksperymenty
zostawmy
są bardziej skomplikowane.
Zanim odbierzemy pierwszy telefon od Państwa, bo będzie okazja, żeby zapytać specjalisty na temat koronawirusa, to jeszcze tylko jedno do tych maseczek, bo w sumie od nich zaczęliśmy. Nosić maseczki i dlaczego nosić, czy też zależy?
Nie, zdecydowanie nosić i jeszcze raz powiedziałbym nosić. Nosić go w komunikacji miejskiej, nosić je na przystankach tramwajowych, nosić je
w sklepach, w urzędach,
wchodząc do biblioteki, wszędzie tak naprawdę, gdzie tylko możemy.
A dlaczego?
Gdzie spotykamy się z innymi osobami, których nie znamy i których nie znamy statusu serologicznego, statusu wirusologicznego, powinniśmy nosić maseczki, dlatego że one nas chronią, jak również chronią inne osoby, przed nami tak naprawdę, bo nie wiemy, czy nie jesteśmy bezobjawowymi nosicielami wirusa SARS-CoV-2, czyli możemy zakażać tak naprawdę inne osoby.
Ale czy ta maseczka, nawet ta najtańsza, bo nie mówię o tych maseczkach takich KN95, które są bardziej profesjonalne i tak dalej, to jest zwykłe, to za 40 groszy w tej chwili, 30 w internecie można kupić. Te zwykłe niebieskie takie czy zielone. To też pomaga? Czujemy, że ona inaczej zupełnie oddycha się przez to.
Tak, oczywiście. Każda bariera tak naprawdę, którą nałożymy na końcówkę naszego układu oddechowego, czyli na usta i nos, będzie powodowała, że ten wirus będzie miał jakąś barierę do pokonania tak naprawdę. Więc w momencie, gdy my jesteśmy osobami, które zakażają, ten wirus, zanim przejdzie na drugą osobę, niestety będzie się zostawał na maseczce, na materiale. Wirus ma to do siebie, że bardzo lubi lepić się do wszelkich rzeczy, również do maseczki. Z drugiej strony, gdy to my nosimy maseczkę i chronimy się przed wirusem, osoba, która ewentualnie kichnie, prychnie, ma głośno mówić, czyli rozprzestrzenia wirusa drogą kropelkową, również napotka pewną barierę fizyczną, typową barierę fizyczną, która chroni nas.
No ale jakieś pewnie cząsteczki tego wirusa przelecą przez tą barierę, czy to...
Tak, oczywiście przelecą, bo maseczka całkowicie nie chroni. Nie chroni w 100%, maseczka nie zabija wirusa, maseczka jest barierą fizyczną.
No tylko i wpadną na przykład do nas takie dwa koronawirusy, czy to...
I tak, i tutaj proszę pamiętać o cudownym organizmie człowieka, który oprócz tego, że ma układ immunologiczny tak naprawdę, który wytwarza przeciwciała, który ma odpowiednie mechanizmy, ma również bariery fizyczne, które nas chronią. Tak naprawdę wirus, żeby zainfekować człowieka, musi dostać się do pęcherzyków płucnych, czyli tak naprawdę na sam koniec, na samo dno płuc. Czyli musi przebić dość długą drogę, podczas której napotka śluz, który mamy w drogach oddechowych, do którego się przyczepi, napotka komórki, które mają rzęski, i ten śluz z tym wirusem, jak również z zanieczyszczeniami w powietrzu, po prostu będzie wymywał.
Czyli musi być ileś tego, żeby się zakazić. Nie wystarczy jedna cząsteczka.
Tak, to nie jest pałeczka salmonelli, która wystarczy tak naprawdę jedna bakteria, żeby powodować te nieprzyjemne dolegliwości. Ale... Tutaj musimy mieć tak naprawdę pewną ilość wirusa, która spowoduje chorobę.
Ale pamiętam, na początku też mówiło się, żeby myć twarz, dlatego, że nie dotykać twarzą rąk, bo też ten wirus na twarzy może być. To jak tutaj następuje to przejście wirusa do naszego układu?
Proszę pamiętać,
z twarzy, z rąk.
Tak, wirus tak naprawdę przechodzi głównie drogą oddechową, ale również może przejść poprzez drogę pokarmową, jak również niestety poprzez nasze spojówki. Dlatego tak ważne jest nie tylko mycie rąk, ale również mycie twarzy, dezynfekcja. Proszę pamiętać również o tym, że w momencie, gdy nosimy maseczki, tak naprawdę to powietrze będzie również kierowało się na naszą twarz. Czyli to wszystko, co wydychamy, częściowo będzie osiadało również na naszej twarzy, i ta podstawowa higiena, czyli mycie rąk, zmienianie maseczki, jest tak ważne również po to, żeby chronić siebie.
Czy niepokoją pana... Właściwie nie, źle zadałem to pytanie, bo pewnie niepokoją pana te dane ostatnie, te nagłe takie wzrosty. Do ilu zachorowań dziennie w Polsce można powiedzieć, że panujemy nad sytuacją? Przy 30-milionowym, 8-milionowym...
Ja nie chciałbym mówić tutaj o liczbach, dlatego że te liczby powinny być skorelowane z ilością testów, które wykonujemy.
Teraz koło 20 zdaje się tysięcy jest, tak?
Tak, więc w momencie, gdy mamy 20 tysięcy i mamy 2000 pozytywnych przypadków, czyli 10%, zaczynam obawiać się tak naprawdę, czy panujemy nad tą sytuacją. Tutaj to pytanie chyba powinno bardziej iść do polityków i oni powinni się wypowiadać na temat, czy panujemy. Ja jako wirusolog, w momencie, gdy rzeczywiście przekraczamy tę barierę 10%, zaczynam się obawiać nad tym, czy nie powinniśmy zastosować kolejnego lockdownu. Przy czym ja jestem w tej dobrej sytuacji, że ja jako wirusolog mogę powiedzieć tak, zastosujmy lockdown, dlatego że ja zajmuję się tylko wirusologią, a nie zajmuję się całą inną gospodarką i innymi aspektami. Więc dla mnie z punktu widzenia typowo wirusologicznego tak powinniśmy zastosować lockdown, zostać w domu, zamknąć się tam i wtedy powinniśmy zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa. Przy czym oczywiście musimy brać pod uwagę te aspekty, na których ja przyznam się szczerze nie znam i nie biorę ich pod uwagę.
No i taka smutna myśl mnie trochę dopadła, że o ile w marcu i kwietniu myśleliśmy o starszych osobach, to teraz już jakby... No, ale z drugiej strony też widzimy, że wirus chyba jednak słabnie, bo na dzisiaj na 200 przypadków w Wielkopolsce tylko 5 jest hospitalizacja.
Tak, przy czym proszę pamiętać o tym, że na tą chwilę to jest hospitalizacja. Nie wiemy, co będzie się działo za kilka dni. Nie wiemy tak naprawdę, w jakim momencie te osoby zostały zdiagnozowane. Czy to jest początek infekcji i tak naprawdę te objawy będą się rozwijać, czyli mamy tylko lekki kaszel, a po 3 dniach niestety trzeba będzie użyć respiratora. Na początku mamy tylko lekką gorączkę, a za 3-4 dni będzie 40 stopni. Pytanie teraz, czy te osoby zostały wyizolowane tak naprawdę ze swojego otoczenia w odpowiednim momencie i nie zdążyły zakazić pozostałych osób, czy też jest to rodzic czy członek dużej rodziny. I okaże się, za 3-4 dni nie mamy 5 hospitalizacji i nie mamy 200 przypadków, tylko mamy 1200 przypadków i 120 hospitalizacji.
Trochę taka rosyjska ruletka, prawda? Tylko może ten bębenek nie ma 6 naboi, tylko tam więcej, ale tak trochę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, bo rzeczywiście coraz młodsze osoby chorują. To też jest niepokojące, prawda? Że atakuje wirus coraz młodsze osoby.
Tak, to jest niepokojące, dlatego że wirusy oddechowe mają to do tego, że zazwyczaj atakują osoby starsze. Osoby młodsze są odporne, dlatego że ich układ odpornościowy zdecydowanie lepiej działa niż w przypadku osób bardzo młodych, bądź też osób bardzo starszych. I niestety tutaj znowu jest analogia do wirusa hiszpanki. Wirus hiszpanki w porównaniu z innymi wirusami również ten największe żniwo zbierał wśród osób młodych, czyli tych osób w wieku reprodukcyjnym, czyli między 20 a 35 lat. I tutaj widzimy znowu niestety, że to możliwe, że się pojawi w wirusie SARS-CoV-2 i na to musimy zwracać dużą uwagę. Osoby, które zazwyczaj uważają się za nieśmiertelne, które uważają, że grypa, co tam grypa, 3 dni się przeleży, 4 dni przekicha i nic nie będzie, muszą uważać również na siebie. Tutaj nie mówimy już o zwykłym przeziębieniu. Mówimy o naprawdę ostrej chorobie, która może mieć bardzo poważne konsekwencje.
Proszę Państwa, jeszcze telefony dzwonią Państwo. 61 865 4654. Mam tylko ogromną prośbę, aby to były krótkie pytania, dlatego że kolejka jest dzisiaj długa, a nam już się czas powoli kończy. Witam serdecznie pana Dariusza, a zaraz potem pan Jerzy. Dzień dobry.
Witam, ale tak na szybko. Mam pytanie, czyli my nigdy nie jesteśmy w stanie znaleźć skutecznej szczepionki, jeżeli tutaj doktor stwierdził, że grypa mutuje. Druga sprawa, mam pytanie, jeżeli ja w swoim życiu przeszedłem około 3-4, jestem 50-letnim mężczyzną, 3-4, można powiedzieć gryp i za każdym razem moje ciało produkowało tak, jeżeli przeszedłem tą grypę, przeciwciała. Czy ja na przykład jestem bardziej odporny na COVID w tej chwili? To jest drugie pytanie. A jeszcze chciałem dodać, że za każdym razem, gdy byłem chory, nie było żadnego specjalistycznego testu. W tej chwili już mamy testy, tak, które sprawdzają i wiemy, że to jest COVID na przykład. Wtedy nie było testu, ale lekarz stwierdził, że to była grypa. Przeżyłem to bardzo strasznie, te choroby. Pamiętam, nawet mam uszkodzone serce, między innymi przez grypę, tak jak stwierdził kardiolog. I jeszcze trzecie pytanie, czy byłaby możliwość, panie redaktorze, na przykład posadzić naprzeciwko siebie też na przykład dwóch panów profesorów, panów doktorów, wirusologów, którzy by na przykład jeden przeciw, drugi za i wtedy byśmy po prostu może na argumenty wytłumaczyli, co jeden drugiemu, na czym to polega.
Ale, ale na temat czego mieliby się spierać?
Na temat właśnie tego wirusa, bo naprawdę otwierając internet wypowiadają się też panowie profesorowie, doktorzy, wirusolodzy, którzy twierdzą, że to
Panie Dariuszu, ale to byśmy jakiś konkretny przykład chcieli, bo my tutaj cytowaliśmy pana profesora Luca Monteniera i pan doktor odpowiedział po prostu. Bo doktor Google to, wie pan, nie jest profesorem.
To są też na przykład panowie z klinik niemieckich, którzy się wypowiadają, doktorzy. Więc panie doktorze, no ja tylko mówię tak od siebie, że
dobrze. Po prostu no... zaprosimy z Niemiec doktora, panie Dariuszu.
Bo nawet w Polsce są ludzie, którzy się wypowiadają, są przeciwni temu i też wirusowi.
Jeśli ja mógłbym panie tutaj przerwać właściwie, jeżeli mógłbym coś polecić, to ja polecam stanowisko Polskiej Akademii Nauk, zespołu do spraw COVID. Wypuścili naprawdę bardzo dobre opracowanie pod tytułem Zrozumieć COVID-19, gdzie znajdzie pan naprawdę rzetelną wiedzę i na tej wiedzy polecałbym się opierać. A odnosząc się do pana pytania, tak naprawdę my cały czas walczymy ze szczepionką, staramy się opracować i staramy się opracować tę szczepionkę, żeby ona była uniwersalna. Czyli staramy się znaleźć taki fragment wirusa, który nie zmienia się. My nazywamy
nie
to...
Mutuje.
Tak, nie mutuje. My nazywamy to fragmentem zachowawczym, który w tych różnych podgatunkach, w tych różnych szczepach, które występują, będzie zawsze taki sam i ten fragment tak naprawdę podajemy organizmowi, żeby on znalazł na to odporność i żeby wykształcił odporność.
I to drugie pytanie, czy zwykła grypa, przechorowanie kilku zwykłych gryp daje nam większą odporność na koronawirusa?
Niestety nie daje nam odporności na koronawirusa.
Czyli szczepionka też na grypę nie daje nam?
Nie daje nam całkowicie, w ogóle nie daje nam odporności na koronawirusa, dlatego, że grypa i koronawirus to są dwa zupełnie inne wirusy. One nie mają nic wspólnego ze sobą, nie mają takich samych fragmentów, które moglibyśmy wykorzystać przy szczepionce czy przy obcięciu
odporności. Czyli to zalecanie szczepień w tej chwili na zwykłą grypę, mimo że szczepionki nie ma, jakoś tak dziwnie, to rozumiem, że chodzi o to, żebyśmy wykluczyli, żeby jak najmniej przypadków było zwykłej grypy, aby nie było dylematu, tak? Czy ktoś jest chory na koronawirusa, czy na zwykłą grypę.
Tak, jak najbardziej. Proszę pamiętać o tym, co powiedział również słuchacz. Grypa również daje bardzo poważne konsekwencje, takie jak na przykład zapalenie miesiąc. Tak, śmiertelne przypadki. Dlatego powinniśmy się szczepić na grypę, żeby chronić samych siebie, jak również znowu chronić naszych najbliższych sąsiadów, którzy mogą mieć słabszą odporność, którzy mogą być bardziej podatni na te gorsze efekty wirusa grypy.
I pan Jerzy, witamy. Krótkie pytanie poproszę.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. No, pytanie moje jest krótkie. Zapobiegać czy leczyć? Chwała rządom Słowacji, chwała rządom Czechów, którzy ogłosili stan wyjątkowy na 45 i 30 dni, bo wiedzą, gdzie śpi, że tak powiem, licho. No i teraz pytam się, co zrobimy? Czy będziemy brnąć nie wiadomo gdzie i nie wiadomo w co?
Panie Jerzy, dziękujemy bardzo za pytanie. I krótko jeszcze o Słowację zapytamy. Pana doktora, tak, rzeczywiście te przyrosty były w skali populacji oczywiście, bo one były jakby liczbowo mniejsze niż w Polsce, ale na 5 milionów na przykład Słowaków tych zachorowań było więcej. Czy taki lockdown coś im da?
Tak jak powiedziałem, ja jako wirusolog, ja bardzo chętnie wprowadziłbym lockdown już na tę chwilę, zamknął wszystkich w domach i powiedział, żebyśmy zostali tam przez miesiąc, dlatego, że to zdecydowanie zmniejsza rozprzestrzenianie się wirusa, tak. Przy czym, tak jak cały czas powtarzam, ja jestem wirusologiem i patrzę się na to z punktu widzenia wirusologicznego, trzeba mieć na uwadze również te inne aspekty, na których ja się nie znam.
Ale szkoły?
Szkoły to jest właśnie bardzo trudne pytanie, dlatego że ja uważam, że otwarcie szkół nie było dobrym pomysłem. Ja rozumiem, że to nauczanie online nie jest najlepsze, ale można było znaleźć... A można było znaleźć zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że nauczanie hybrydowe, na którym ja się zastanawiałem, byłoby lepsze, ale nauczanie hybrydowe pod takim względem, że te przedmioty, które wymagają rzeczywiście kontaktu z nauczycielem, typu matematyka, fizyka, chemia,
to w szkole.
Są w szkole w bardzo małych grupkach. To są 4-5 osób, natomiast te przedmioty humanistyczne, ja przepraszam moją panią od polskiego, powinny być wyłącznie w formie online, dlatego, że ta interakcja, uczeń nauczyciel, wtedy nie jest tak wymagana.
Ale też można by wtedy większą rotacyjność wprowadzić w szkole, żeby jednocześnie nie przybywało zbyt wielu uczniów, prawda?
Tak, dzieci wtedy są zdecydowanie w mniejszych skupiskach. Jesteśmy w stanie kontrolować te tak zwane klastry.
Pan Roman i zaraz później pani Tessa. Krótkie pytania poprosimy.
Krótko, mam 70+, nigdy nie chorowałem na grypę, nigdy się nie szczepiłem i teraz mam pytanie, jeżeli przyjąć szczepionkę w tej chwili, czy ona nie zdemontuje mojego systemu immunologicznego?
Nie sądzę, żeby cokolwiek zrobiła szczepionka, przy czym ja nie jestem lekarzem i każda szczepionka powinna być skonsultowana z lekarzem, powinna być skonsultowana z pani stanem zdrowia, z pani wynikami. Ja nie wiem tak naprawdę, czy ma pani choroby współtowarzyszące, czy też nie. Tak więc przed tak naprawdę wzięciem szczepionki prosiłbym skonsultować się z lekarzem, bo to jest najważniejsza rzecz.
Po szczepionce na grypę są przypadki, kiedy przechodzi się jakoś pewną infekcję, ponieważ układ odporny wtedy też walczy. To zawsze jest jakieś ryzyko, ale może...
Przy czym tutaj nie jest ryzyko, ja przepraszam, że się że przerwam. Szczepionka daje po prostu odczyn zapalny. Dajemy fragment patogenu dla naszego organizmu. Nasz organizm zaczyna walczyć z tym fragmentem, nawet jeżeli to będzie mały fragment białka. On musi się do tego przystosować. Niestety czasami tak się zdarza z naszym organizmem, że będzie możliwość jakiegoś stanu podgorączkowego, lekkiego kaszlu czy gorszego samopoczucia przez kilka dni.
Pani Teresa, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pytanie takie. Jak sobie Szwecja poradziła z tym, bo ja wróciłam ze Szwecji dopiero i wiem, jak tam jest. Tam dzieci cały czas chodziły do szkoły i nie było tego lockdownu, a pan mówi nam, że powinniśmy wprowadzić lockdown i po prostu dla mnie to są dwie sprzeczne sprawy.
Proszę bardzo, Szwecja.
Tak jak mówiłem, to jest moje zdanie, które odnosi się do Polski. Co się dzieje w Szwecji? Ja cały czas czekam na rzetelną publikację, która rzeczywiście pokaże, co tam się stało i jak oni z tego wyszli.
Więcej śmiertelnych przypadków, to wiemy na temat...
Ja przede wszystkim chciałbym zobaczyć, jak wygląda poziom przeciwciał. Czy oni poprzez to, że nie zamknęli szkół i jeżeli przeszli rzeczywiście tą pandemię w sposób bardziej bezobjawowy i osiągnęli tak zwaną odporność stadną w tej chwili. Czyli ten poziom przeciwciał u osób jest bardzo wysoki i oni nie przenoszą tego wirusa. Czy też tam jest trochę polityki w tym wszystkim. Dlatego ja czekam tak naprawdę, tak jak powiedziałem, na rzetelną publikację, która będzie mówiła o tym, co się stało w Szwecji. I możliwe, że za 20-30 lat historycy, epidemiolodzy powiedzą, że mój pomysł i pomysł, który w większości krajów Europy Zachodniej był wprowadzany, czyli tak zwany lockdown, był złym pomysłem. Ja wtedy uderzę się w pierś i powiem, trzeba było iść śladami Szwecji.
No i teraz jest pytanie, bo w Norwegii, która jest sąsiednia, tych przypadków jest mniej. W Szwecji mamy około 500 dziennie w tej chwili. To tak wygląda, zgony 20 na przykład. Łączna liczba przypadków między 17 a 30 września oczywiście. Ostatnie dwa tygodnie to są.
Proszę tylko jeszcze pamiętać, że w momencie, gdy rozmawiamy o danych krajach, musimy patrzeć się na ich sytuację. Norwegia jest krajem, który ma zdecydowanie mniejszą liczbę ludności na przykład niż Polska oraz gęstość zaludnienia jest zupełnie inna. Tam nie ma wielkich miast oprócz praktycznie chyba Oslo. To w większości są małe miasteczka. Dokładnie. Do tego trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jest to typowy kraj nordycki, który jest bardzo minimalny w obejściu z innymi ludźmi. Oni nie lubią się ściskać, oni nie lubią się spotykać. Oni preferują przede wszystkim swoje towarzystwo.
Panie Sebastianie, dzień dobry.
Mam takie pytanie do pana gościa, bowiem tutaj już pan Dariusz dzwonił i po prostu prosi jakiegoś eksperta, jakąś tam dyskusję na argumenty. No oczywiście tego gościa nie zaprosicie, ale na przykład jest taki, ja bardzo śledzę go i na portalach społecznościowych i jakieś tam jego publikacje. Nazywa się John Ioannidis i jest biostatykiem i wirusologiem. I on na przykład w jednej ze swoich publikacji, czytałem urywek tylko tej publikacji, bo nie jest ona w całości dostępna po polsku, opisywał przypadki, po prostu tłumaczył, że od zawsze żyjemy z wirusami. Być może żyjemy teraz też z jakimś wirusem, o który dopiero dowiemy się za x lat. że taki wirus w ogóle istnieje. A jeszcze mam takie pytanie,
no, czy... Nic kontrowersyjnego nie ma w tym, co powiem.
Tak, ja tutaj się całkowicie zgadzam. Żyjemy z wirusami od bardzo dawna. Gdyby nie nauka tak naprawdę, gdyby nie rozwój nauki, bardzo możliwe, że od zeszłego roku nie zaobserwowalibyśmy nowego wirusa. Może zaobserwowalibyśmy zwiększone liczby zgonów spowodowanych problemami z płucami, zapaleniem płuc i tak dalej, o nieznanej etiologii i na tym by się to skończyło. To dociekliwość naukowców tak naprawdę doprowadza do tego, że my poznajemy nowe patogeny, poznajemy nowe wirusy i zaczynamy z nimi walczyć.
A takie pytanie mam jeszcze właśnie konkretnie tak. Już do pana. Jak pan się ma na przykład do publikacji tego pana Ioannidisa, który tam opisywał, że po prostu on, bo jest biostatykiem, czyli tam przewiduje, planuje, jak to tam będzie w przyszłości. I on na przykład ogłosił, że według niego na przestrzeni przyszłych kilku lat dalej śmiertelność na koronawirus będzie wynosiła tak małą ilość, że to się będzie mieściło nawet poniżej jednego pika.
Ja niestety nie znam publikacji autora, o którym pan wspomina. Musiałbym się z nim zaznajomić. I przy czym prosiłbym tylko pamiętać, że mimo wszystko biostatystyka jest nauką, która przewiduje, a my tak naprawdę nie będziemy widzieli, co się dzieje. I wirus, i co, z punktu widzenia wirusologa, czyli osoby takiej jak ja, my nie wiemy, jak wirus się zachowa tak naprawdę. To jest trochę wróżenie ze szklanej kuli, mówiąc o tym, że tam cały czas śmiertelność będzie na takim samym poziomie.
To tak trochę mówienie, że zima będzie ciężka.
Patrząc się na poprzednie zimy, możemy powiedzieć, że ta zima będzie lżejsza, bądź też nie. Patrząc się na to, jak wirus się zachowuje, możemy przewidywać. Przy czym nie możemy przewidzieć tego, że na przykład wirus zmutuje w ten sposób, że zacznie zachowywać się zupełnie inaczej, wychodząc poza te obręby biostatystyki, czy tych predykcji, które są wykonywane.
Czyli nie musi być wcale tak jak z Hiszpanką.
Wcale nie musi, może być to zupełnie inny wirus, może się zupełnie inaczej zachowywać.
Nie 2 lata, tylko 5 lat może trwać. Pandemia.
Miejmy nadzieję, że nie. Może zostać z nami na zawsze.
Proszę państwa, zostało 1,5 minuty. Panie doktorze, na sam koniec. To może to, co jest najważniejsze. Przypomnijmy. Wiem, że są opory, wiem, że duszą się ludzie w maseczkach, ale jakby pan tak jednym zdaniem przekonał, żeby jednak w przestrzeni publicznej nie wstydzić się zakładać.
Jeśli nie robicie tego państwo dla siebie, zróbcie to państwo dla swoich najbliższych, zwłaszcza tych z grubego ryzyka. Zróbcie to dla swojej babci, zróbcie to dla swojego dziadka, zróbcie to dla swojej starszej cioci. Zróbcie to dla mnie, jeżeli to was przekonuje. Noście maseczki wszędzie, tylko tam, gdzie można.
A biorąc pod uwagę, że śmiertelność właśnie jest coraz wśród młodszych, no to może też dla siebie warto to zrobić, jak się ma 20 parę lat.
Może tak. A przede wszystkim może trzeba zrobić to dla siebie.
Nie trzeba być wcale egoistą. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy. Chyba wszystkie najważniejsze kwestie poruszyliśmy dzisiaj. Dr Paweł Zmora, wirusolog z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Mamy jeszcze 30 sekund, więc króciutko tylko zapytam o badanie, które państwo prowadzą na temat, bo o tym rozmawialiśmy, na temat tego, czy przechodziliśmy tego koronawirusa. Jakieś wyniki, coś są?
Tak, mamy wstępne wyniki. Niestety nie są one bardzo optymistyczne. Jedynie 2% populacji, którą przebadaliśmy, ma przeciwciała. Więc cały czas jesteśmy narażeni na koronawirusa. Cały czas powinniśmy dbać o siebie. A niestety wyniki z 2 ostatnich tygodni wskazują, że coraz więcej osób. Dlatego, że przez ten okres mieliśmy rzeczywiście tylko 2%, a teraz nagle skacze do 10%.
Bardzo państwu dziękujemy. Dr Paweł Zmora, Wojciech Chmielewski, Środku Dnia. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
W środku dnia.